Będziemy czytali z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału, wiersze od 38 do 42. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział od 38 do 42 wiersza. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Mamy tutaj dwie osoby pokazane, z których jedna ma taką naturę bardziej praktyczną i jest zorientowana na to, żeby coś robić, pomagać, załatwiać. Natomiast druga wydaje się być bardziej skupiona, kontemplacyjna, zainteresowana raczej rzeczami bardziej duchowymi, mniej przyziemnymi. Nie o osobach tutaj dzisiaj chcemy dłużej mówić, natomiast możemy pod tymi osobami dostrzec dwa takie modele, wzorce, oblicza chrześcijaństwa i wiary. Gdybyśmy takie podejście przyjęli, no to mamy tutaj Marię, która reprezentuje właśnie ten taki wzorzec bardziej kontemplacyjny, bardziej, można by powiedzieć, uduchowiony, zorientowany przede wszystkim na społeczność, na modlitwę, na słuchanie słowa, na wzrost duchowy, na patrzenie na naszego Pana, na patrzenie naszego Zbawiciela i myślenie o tym, co wieczne, o tym, co przyszłe. No i mielibyśmy też tutaj ten model taki bardziej praktyczny, który reprezentuje Marta, czyli to chrześcijaństwo, które skupia się przede wszystkim na służbie, na robieniu dobrze, na pomaganiu, na tym aspekcie praktycznym, czy to w odniesieniu do Kościoła, czy też nawet wykraczając poza Kościół. Dwie osobowości, można powiedzieć też za tymi osobowościami stojące dwa modele wiary, dwa modele chrześcijaństwa, dwa modele Kościoła. Gdy patrzymy wokół siebie, to można powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Spotykamy chrześcijan, którzy, tak jak Maria, skupiają się bardziej na tym takim kontemplacyjnym aspekcie naszej wiary. No mamy też takich, którzy lubią działać, chcą działać, działają jak najwięcej. Właściwie całe ich chrześcijaństwo to jest wypełnione wyłącznie służbą, działaniem i aktywnością. Jeśli by uznać tę historię za taką konfrontację tych dwóch modeli chrześcijaństwa, no to tutaj od razu mamy z tej konfrontacji wyłonionego zwycięzcę. No bo tutaj Pan Jezus jak gdyby wyraźnie pokazuje, po czyjej staje stronie i czyja postawa jest mu bliższa, którą postawę bardziej ceni i szanuje. Ale chciałbym, abyśmy sobie zadali pytanie, czy mamy na tę historię rzeczywiście patrzeć jako na taką konfrontację, jako na coś, co ma nas doprowadzić do dokonania pewnego wyboru i przyjęcia określonej postawy, jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie priorytety, jeśli chodzi o naszą wiarę. Ja chciałbym, abyśmy się nad tym pytaniem zmierzyli z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki może trochę bardziej osobisty. Ja generalnie lubię chyba z wrodzonej przekory brać w obronę te postaci w Biblii, które my często tak z rozpędu i dość powierzchownie mamy tendencję odbierać jako te gorsze, jako negatywnych bohaterów. Działa to też w drugą stronę. Czasami lubię się przyczepić do kogoś, kto powszechnie jest postrzegany jako postać absolutnie doskonała. Nie mam tu na myśli naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale już na przykład mam na myśli apostoła Pawła. Kiedyś wygłosiłem, pamiętam, kazanie w jednym zborze, gdzie pozwoliłem sobie na może takie trochę, postawienie takie trochę, takie trochę hipotezy takiego teologa amatora, jakim jestem, odnośnie apostoła Pawła, że apostoł Paweł po doświadczeniach w Atenach zmienił trochę sposób głoszenia. I zmienił ten sposób głoszenia. Ten sposób zgłoszenia jest wyraźnie uwypuklony potem w listach, gdzie wiemy, że apostoł Paweł z Aten pojechał do Koryntu. I tam też głosił. I jak czytamy list do Koryntian, to apostoł Paweł nigdzie tak mocno nie kładzie nacisku na to, by głosić tylko krzyż Chrystusa i tylko Jezusa i to ukrzyżowanego, niż nigdzie indziej. Ja sobie to połączyłem z jego wystąpieniem w Atenach i tak sobie pomyślałem, że może tam w tych Atenach nie do końca wszystko poszło tak, jak apostoł Paweł chciał. I w związku z tym no, apostoł być może wyciągnął z tego pewne wnioski. No... Potem było trudno. Nie wyłączyli mnie, pozwolili mi nawet dalej głosić, no ale no tutaj zakwestionowanie czegoś, co robił apostoł Paweł, było naprawdę bardzo, bardzo obrazoburcze. Także no, z tego względu będę starał się troszeczkę, może nie tyle wziąć w obronę Marty, ale pokazać jak gdyby, że tutaj nie do końca chodzi o to, że ona jest zła, a Maria dobra. To za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast drugi powód jest ważniejszy, no bo nie chodzi mi już tutaj o kwestie osobiste. Chodzi o to, co mówi Pan Jezus. Jak czytamy Ewangelię, Pan Jezus nie zawsze mówi łatwe rzeczy. Można by nawet powiedzieć, że Pan Jezus czasami mówi dziwne rzeczy. Rzeczy takie, które rozumiane bardzo powierzchownie, mogą prowadzić do błędnych wniosków. Jak na przykład to, że mamy warunkiem uczniostwa jest nienawiść do własnej rodziny, albo to, że warunkiem zbawienia jest wyłupienie sobie oka lub wybicie zęba, czy czegoś tam, co przeszkadza w drodze do tego zbawienia. Mój tata zwykł zawsze mawiać, że Ewangelie to są Ewangelie. I tak jak rozmawialiśmy o Biblii, to zawsze podkreślał, że Ewangelia i to, co mówi Pan Jezus, to jest to, co mówi Pan Jezus. I to jest inne. To jest niepowtarzalne. To nie jest tak, że w jakiś sposób trzeba można na słowa Pana Jezusa patrzeć na taki sam sposób, na przykład jak się patrzy na również natnione chociażby teksty listów. Pan Jezus był Synem Bożym. Pan Jezus mówił w szczególny sposób. Można powiedzieć, Pan Jezus mógł sobie pozwolić na to, aby tak mówić. Pan Jezus prowokował. Pan Jezus często nawet dawał jakieś takie fałszywe tropy ludziom wtedy, kiedy widział, że oni no bynajmniej nie przychodzą do Niego ze szczerością i z jakimś takim pozytywnym nastawieniem. Pan Jezus zmuszał do myślenia, Pan Jezus stawiał zagadki, Pan Jezus swoimi słowami sięgał tak głęboko, jak tylko się dało w nasze serca i umysły. I Jego słowa czasami naprawdę lat życia nie starczy, aby je zgłębić i tak do końca zrozumieć, o co Panu Jezusowi chodziło. Reszta Biblii już nie jest tak pisana. No, jeżeli czytamy listy, no to tam jest po prostu wykład Ewangelii, wykład praw biblijnych, są napomnienia i to jest, można powiedzieć, takie bardziej jednoznaczne, takie bardziej no, wprost skierowane do nas. I można powiedzieć, że całe nasze głoszenie, całe nasze działanie też ma być właśnie takie. Bo my jesteśmy ludźmi, my jesteśmy tymi, którzy czerpią z Pana Jezusa Chrystusa, natomiast to, co On mówił, to, co On działał, no to czasami naprawdę wymaga spojrzenia czasami z kilku stron na to, aby zrozumieć. Ja nie mówię, że ta historia jest aż tak zagmatwana i że tutaj są jakieś nie wiadomo jakie płaszczyzny tego, ale chcę, abyśmy się troszeczkę głębiej zastanowili nad tym, a nie tylko skwitowali to stwierdzeniem, że no jest zła Marta, dobra Maria, bądźmy wszyscy jak Maria, nie bądźmy jak Marta i będzie wtedy wszystko dobrze. Co zatem możemy tutaj zobaczyć w tej historii, odchodząc od takiego bardzo bym powiedział schematycznego i stereotypowego podejścia? Chciałbym zacząć od tego, że zwrócimy uwagę na reakcję, na to, w jakich okolicznościach Pan Jezus zareagował i powiedział to, co powiedział. Spójrzmy na te słowa w kontekście Jego zachowań w podobnych sytuacjach. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że Maria jest przy Panu Jezusie i Go słucha. No, nie wiadomo, czy słucha, może też rozmawia. W każdym razie no, ma społeczność z Panem Jezusem. Przychodzi Marta i czegoś o tej Marii chce. To więcej, chce ją wyciągnąć od Pana Jezusa i zaprowadzić do kuchni. Pan Jezus zawsze alergicznie wręcz reagował na sytuacje i okoliczności, kiedy ludzie próbowali ograniczać innym ludziom dostęp do Niego. Jak na Pana Jezusa, można powiedzieć, to i tak tutaj Martę potraktował łagodnie. Przypomnijmy sobie podobne sytuacje. Przypomnijmy sobie, gdy do Pana Jezusa przyprowadzono dzieci, a uczniowie tutaj swojej mądrości mówili, nie, dzieci i Pan Jezus to nie, to do siebie nie pasuje. To dzieci to jeszcze są za młode na to, żeby przychodzić do Pana Jezusa. Jak Pan Jezus mocno uczniom skarcił i wręcz powiedział im, że to na dobrą sprawę, to dzieci są w tej chwili bliżej Pana Jezusa niż wy. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Pamiętamy przykład kobiety, która, to znaczy nie przykład, pamiętamy to zdarzenie, jak przyszła kobieta namaścić Pana Jezusa drogim olejkiem. Jak uczniowie tutaj znowu w swojej, tym razem takiej kupieckiej kalkulacji zaczęli się buntować, co to za strata. Jak Pan Jezus ostro zareagował i powiedział, jakim prawem? Wy tak naprawdę mówicie coś o ubogich, kiedy tu chodzi o mnie i to, co ta kobieta chce dla mnie zrobić. Ubogich zawsze będziecie, możecie im pomagać. Ale tu jest ktoś, kto do mnie przyszedł i chce mi, i chciał mi w szczególny sposób, w jakiś sposób mnie uhonorować, usłużyć mi. Tam oczywiście potem pojawia się kontekst jego pogrzebu i śmierci. Ale Pan Jezus tutaj jak gdyby powiedział to, co jest na pewno trudne do zrozumienia tym wszystkim, którzy chcą Ewangelię sprowadzić wyłącznie do działalności charytatywnej. I mówi, no ubodzy ubogimi, pomagajcie im, od tego jesteście. Ale ja to jestem ja, jestem Synem Bożym i do mnie się należy uwaga i wara wszystkim od tych ludzi, którzy przychodzą do mnie i chcą mieć ze mną społeczność. Weźmy tą historię, która się wydarzyła w sabat synagodze, jak Pan Jezus uzdrawia. I co powiedział przełożony synagogi? Przychodźcie w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, niedziela. Możecie przychodzić, ale w sobotę wam nie wolno przychodzić do Pana Jezusa po uzdrowienia. Pan Jezus znowu mówi, jakim prawem? Jakim prawem? Kim ty jesteś, człowiecze, że będziesz ograniczać i będziesz decydować o tym, kiedy ja, Syn Boży, mogę rozmawiać z człowiekiem, który do mnie przychodzi i któremu mogę pomóc? Ta historia to w ogóle jest taka, można powiedzieć, no, głęboka metafora w ogóle tego wszystkiego, co ludzie robią, tego wszystkiego, co religia robi, tego wszystkiego, czym się religie i kościoły na ogół zajmują. Bo głównym zajęciem religii jest tworzenie warunków, na których ludzie mogą przystępować do Boga. I przywódcy religijni głównie zajmują się tym, aby mówić, na jakich warunkach ktoś inny może przystąpić do Boga. Ile może mieć lat, co musi przedtem spełnić, jakie rytuały, kim być, czasami ile zapłacić i wiele, wiele, wiele takich innych rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek w naszym życiu spotykamy się z kimś, kto próbuje nam wyznaczać warunki naszego dojścia do Boga. Oczywiście ja nie mówię w tym momencie do tego, że do Boga to można przychodzić jak się chce i kiedy się chce, ale jeżeli nie ma czegoś takiego, że są jakieś ludzkie, tutaj powtarzam, ludzkie ograniczenia, ziemskie ograniczenia, które powodują, że które nam narzucają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem. Jeżeli szukasz Boga, pragniesz modlitwy, pragniesz Jego przebaczenia, pragniesz spotkania z Nim, to nie zawsze. I nie słuchaj tych, którzy być może będą mówić, że coś trzeba najpierw spełnić, wypełnić, przygotować się odpowiednio, coś zrobić najpierw, aby z Bogiem rozmawiać. Więc taki jest kontekst. Pan Jezus alergicznie nie lubiał sytuacji, kiedy ktoś innym ludziom ograniczał dostęp do Niego, a tutaj troszeczkę coś takiego miało miejsce. Więc no, Marta nie trafiła z momentem. Druga sprawa, druga prawda, którą chciałbym, abyśmy tutaj zobaczyli. Ta historia rzeczywiście jest o tym, że dla człowieka najważniejszy jest kontakt z Bogiem. Ja tutaj na początku powiedziałem, że chcę unikać traktowania tej historii jako historii dokonywania wyboru. Do tego przyjdziemy za chwilę, dlaczego tak chcę na to patrzeć, ale nie zmienia to faktu, że jest tutaj pokazana ważna prawda o tym, że najważniejszym dla człowieka jest kontakt z Bogiem. Po to człowiek został stworzony. Człowiek został stworzony oczywiście dla Boga. My często mówimy, no człowiek jest stworzony po to, aby być z Bogiem, a nie bez Boga. Bez Boga człowiek nie znajdzie szczęścia, bez Boga człowiek nie znajdzie spełnienia. Bez Boga człowiek nie znajdzie sensu życia. To jest wszystko prawdą. Ale jak już człowiek znajduje Boga, to tutaj ciekawa sprawa. Bóg wydaje się, Wydaje się, no bo my tutaj troszeczkę w tym momencie no jednak no, spekulujemy, można nawet powiedzieć, ale zaraz też myślę, że nie jest to tak całkiem oderwane od tego, co mówi Słowo Boże, ale Bóg nie stworzył człowieka po to, aby człowiek mu służył, aby człowiek dla niego pracował. Bóg stworzył człowieka po to, aby człowiek miał z nim społeczność. Czy Adam w ogrodzie Eden pracował? Wykonywał jakąś służbę dla Boga? A gdy mamy obraz nieba, to czy tam widzimy zapracowany kościół, który dopiero tam przez całą wieczność tyra, żeby coś dla Boga zrobić, wykonać jakąś służbę? No chyba, że dla kogoś uwielbianie Boga jest ciężką pracą. Chyba, że dla kogoś patrzenie i poznawanie Boga jest ciężką pracą, no to wtedy tak. Ale wydaje się, że jak gdyby tutaj sens naszego istnienia i powód, dla którego żyjemy, jest dużo głębszy niż to, że mamy coś dla Boga zrobić. I społeczność z Bogiem, poznawanie Boga, spotkanie z Bogiem zawsze jest na pierwszym miejscu przed jakąkolwiek pracą, służbą czy działalnością. I ta prawda tu jest pokazana. I wydaje się, że Pan Jezus tą ważną, bardzo ważną zasadę Marcie rzeczywiście tutaj przypomina. Ale w takim razie pozostaje nam zadać pytanie, no to co z tą Martą? Co z tą służbą? Czy to jest coś, co tak naprawdę tylko przeszkadza? Czy to jest coś naprawdę drugorzędnego? Z punktu widzenia czegoś, co moglibyśmy nazwać docelowym stanem i powołaniem człowieka, można powiedzieć tak, jest to coś drugorzędnego. Coś, co nie jest naszym docelowym przeznaczeniem. Ale to nie oznacza, że w tym momencie to się w ogóle nie liczy. To nie oznacza, że służba się nie liczy. To nie oznacza, że ci, którzy bardzo mocno kładą nacisk na ten praktyczny aspekt chrześcijaństwa, na służbę, na poświęcenie, na różnego działania, popełniają jakiś kardynalny błąd i powinni się wrócić, wyciszyć i zająć się wyłącznie na przykład, nie wiem, czytaniem Biblii i modlitwą. Aby spojrzeć na to jednak z właściwej strony, musimy sobie zadać nieco inne pytanie. Nie pytanie o sens życia człowieka, nie pytanie o przeznaczenie człowieka, ale pytanie o to, po co Bóg nas nie tyle stworzył, ale po co Bóg nas pozostawił tutaj na ziemi. Po co jesteśmy na ziemi? Dlaczego jesteśmy tutaj? Jaka jest nasza rola? Jakie jest nasze zadanie? Wracając do tego poznawania Boga i tej takiej pełnej kontemplacji Boga, musimy sobie zdać sprawę z tego, że choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to tutaj na ziemi nigdy nie będzie to czynione w sposób pełny i doskonały. Zawsze będą ograniczenia. I można powiedzieć tak, Bóg z jednej strony chce, abyśmy Go poznawali, abyśmy byli blisko Niego. Z drugiej strony umieszcza nas w miejscu, gdzie ani jedno, ani drugie nie jest tak do końca w 100% możliwe i komfortowe, można powiedzieć. I musimy przyznać, że nie wszystko to, co jest naszym przeznaczeniem, nie wszystko to, do czego jesteśmy powołani, realizuje się już tutaj, tu i teraz, na ziemi, w tym miejscu, tak jak jesteśmy. Niektórzy, znaczy spotkałem się kiedyś z takim zdaniem, myślę, nie od rzeczy, które mówi, no gdyby Bóg chciał, abyśmy tylko Go wielbili, abyśmy tylko jak gdyby no, kontemplowali w taki bierny sposób Jego osobę, no to nie zostawiłby nas na ziemi, tylko by nas od razu po nawróceniu zabrał do nieba. No bo tam będą warunki, tam są warunki do tego. Tutaj są ograniczenia. Dlatego warto się, mimo tego, iż z jednej strony mamy świadomość tego, po co jesteśmy stworzeni, jaki jest nasz ostateczny, cudowny, jakie jest nasze ostateczne, cudowne przeznaczenie i nasz docelowy stan. I jak wspaniale jest być w tej roli, w której tutaj występuje Maria, to warto też równocześnie czasami zastanowić się nad tym, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dlaczego jesteśmy pozostawieni w obcym dla nas świecie. I wtedy szybko dojdziemy do wniosku, że jednak ta służba, ten praktyczny aspekt, to zaangażowanie, to robienie rzeczy dla Pana nabiera sensu. I staje się rzeczywiście istotnym celem i powodem, dla którego tutaj żyjemy i dla którego tutaj jesteśmy na ziemi. Można powiedzieć, spojrzenie na tę sprawę z tej strony rehabilituje naszą aktywność, nasze poświęcenie, te wszystkie praktyczne wymiary naszego zaangażowania. Patrząc na Słowo Boże, nikt chyba lepiej tego nie wyraził niż apostoł Paweł. Znamy nowy list do Filipian. Znamy go dobrze dlatego, bo jest ekspozycyjnie głoszony już od jakiegoś czasu w Biblii, więc jesteśmy na bieżąco. Otwórzmy list Pawła do Filipian w takim razie i przypomnijmy sobie, co jest napisane w pierwszym rozdziale, wiersze od 21 do 24. Albowiem, apostoł Paweł pisze takie słowa. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Moglibyśmy ten fragment w świetle tej historii, którą dzisiaj rozważamy, sparafrazować następująco. Apostoł Paweł mówi nam tutaj o tym, że chciałby być Marią, ale póki co wie, że musi być Martą. Paweł wie, co jest najlepsze dla człowieka. Wie, co jest najlepsze dla niego. Wie, co jest najlepsze dla każdego wierzącego człowieka. Bycie u stóp Pana i słuchanie w nie, się, wpatrywanie w Niego i robienie tego w taki sposób, że absolutnie nic. Łącznie z robieniem najwspanialszych rzeczy i sprawowaniem najlepszych uczynków, że nic z nas nie będzie rozpraszało. Ale z drugiej strony apostoł Paweł wie, że on ma do wykonania pewne zadanie i nie bez powodu Pan Bóg go powołał i jeszcze nie bez powodu do tego momentu, kiedy te słowa były pisane, pozwala mu żyć mimo prześladowań, mimo zagrożeń, bo Paweł wie, że ma jeszcze pracę do wykonania, ma zadanie do wykonania, ma służbę do wykonania, ma ludzi, którym musi pomóc, ma Kościół, o który musi się troszczyć i nikt za niego tego nie zrobi. Te rzeczy się same nie zrobią. Pan Bóg z nieba nie zstąpi i nie zrobi tych rzeczy za apostoła Pawła. I myślę, że w tym świetle, kiedy już teraz tak widzimy takie spojrzenie, jakie miał apostoł Paweł, to też widzimy, na czym polegał problem Marty. I lepiej rozumiemy to, co jej powiedział, chciał powiedzieć Pan Jezus. Nie chodzi tutaj o to, że ten praktyczny wymiar chrześcijaństwa, ta nasza służba, choć wiemy, że ona się kiedyś skończy. Choć wiemy, że pewnie nadejdzie taki moment, że ona nie będzie potrzebna. Ale póki co jest potrzebna, póki co jest naszym powołaniem. I to nie chodzi o to, że ona jest czymś gorszym, czymś wstydliwym. Wręcz przeciwnie, jest tak naprawdę powodem, dla którym jesteśmy tutaj dla ziemi. Dlaczego? Jaki był powód życia apostoła Pawła? Jaki był powód tego, że Pan go nie zabrał? Służba i wykonanie konkretnego zadania. Konkretnej pracy. Konkretnej działalności. Tylko że w tym takim tutaj już zorientowaniu na tą praktyczną stronę trzeba pamiętać o tym, że to nie może się stać celem w samym sobie. I wydaje się, że Marta tutaj właśnie popełniła błąd. Że ona jak gdyby widziała tylko ten aspekt praktyczny, tylko na nim się skupiała. Służba najwspanialsza, uczynki najcudowniejsze, najbardziej szlachetne nie mogą nam przysłonić nieba. Nie mogą nam przysłonić Pana Jezusa, nie mogą nam przysłonić tej naszej wiecznej perspektywy. Właśnie warto zawsze pamiętać o tym, niezależnie od tego, jak bardzo zajętymi ludźmi jesteśmy o tym, pamiętać, że nasza służba się kiedyś kończy, nasza działalność się kiedyś skończy, nasze codzienne obowiązki się kiedyś skończą. Natomiast kontemplacja i poznawanie Pana Jezusa Chrystusa i bycie w Jego obecności nie skończy się nigdy. To jest nasz cel, to jest nasze przeznaczenie, to jest nasze powołanie, po to Bóg nas uczynił. I po to nas zbawił, abyśmy w takim właśnie stanie się znaleźli. I problemem Marty nie było to, że ona była zaangażowana, to, że ona chciała służyć, to, że ona chciała działać. Problemem było to, że widziała służbę i kontemplację jako takie dwie wykluczające się alternatywy. Mario, zostaw Pana Jezusa i chodź ze mną do kuchni. Pan Jezus tu, kuchnia tam, służba tam, słuchanie tutaj. I dlatego Pan Jezus musiał ją skarcić, dlatego Pan Jezus musiał ją skorygować. Dlatego właśnie zaproponowałem, abyśmy nie widzieli w tej historii alternatywy. Nie widzieli tu konfrontacji, natomiast raczej dostrzegli pewną syntezę, którą można z tych dwóch postaci, z tych dwóch można powiedzieć też modeli i wzorców chrześcijaństwa wyprowadzić i zastosować dla siebie. Potrzebujemy jednego i drugiego. To pierwsze jest może doskonalsze, bardziej zorientowane na wieczność i przyszłość, wieczne samo w sobie. Natomiast to drugie jest tak naprawdę wyjaśnieniem i uzasadnieniem naszej obecności i przebywania tutaj na ziemi jako dzieci Bożych i jako Jego sług. W XVI wieku w Hiszpanii żyła taka katolicka mistyczka, która przeszła do historii jako święta Teresa z Awila. Nie będziemy tutaj gloryfikować katolickich świętych, ale przytaczam tę postać z jednego powodu. Ci, którzy ją znali, mówili, że ona miała taką osobowość, która łączyła w sobie trochę Marię i Martę. Nie wiemy do końca, jak to było, natomiast ponoć miała taki zwyczaj, że swoim zakonnicom przypominała jedną zasadę. Wasz pan przechadza się wśród garnków i rondli. Wasz pan przechadza się wśród garnków i rondli. Nie zostawiacie garnków i rondli, by być z panem. Ale też to nie jest tak, że przez to, że macie do spełnienia jakieś obowiązki, no to w tym momencie musicie wybierać, musicie zostawiać na boku pana, zostawiać jego słowo, społeczność z nim. Rzeczy same się nie zrobią, nasze obowiązki same się nie zrobią. Zadania, które przed nami pan postawił je przed nami, a nie przed sobą samym, czy przed kimkolwiek innym. Dotyczy to zarówno służby, dotyczy to zarówno kościoła, jak i naszych rodzin, jak i naszej pracy, jak i naszych wszystkich obowiązków. Dotyczy to kwestii naszej pracy zawodowej, wychowania naszych dzieci, czasu, jaki mamy w rodzinie, czasu, jaki mamy w kościele. To wszystko są nasze zadania. Nie możemy powiedzieć, my tego nie będziemy robić, bo chcemy poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Ale też nie możemy powiedzieć, my mamy tyle obowiązków, że no w żaden sposób nijak nie ma miejsca w naszym życiu już na społeczność z Panem, na Jego poznawanie, na myślenie o niebie, na myślenie o tym, do czego jesteśmy powołani. I dlatego to dążenie do tego, aby te rzeczy ze sobą połączyć, ta synteza tych dwóch rzeczy, ta umiejętność odnajdywania Pana Jezusa w tych codziennych naszych sprawach i obowiązkach, robienia ich w pewnym sensie razem z Nim, w Jego obecności, czy to w kuchni, czy przy innych rzeczach, bo to nie tylko oczywiście kobiet się tutaj dotyczy, te przysłowiowe garnki i rondle. Cała, naprawdę błogosławiony jest stan tego człowieka, który właśnie w tych sprawach potrafi cały czas mieć społeczność z Panem i nawet nie traktować tych rzeczy jako takich rzeczy, które przeszkadzają. My to często mamy takie podejście, że w zasadzie wszystko w tym świecie wokół nam przeszkadza. Przeszkadzają nam, nie wiem, czasami nawet na nasze dzieci, nasze rodziny. Wszystko nam przeszkadza, bo my chcemy się skupić na naszym Panu i naszym Zbawicielu. Nie. Skup się na Panu, skup się na Zbawicielu. Skupiaj się na Nim przez całe swoje życie. Cokolwiek robisz. Wykonując te zadania, które są przed tobą, twoje codzienne obowiązki, bądź te rzeczy, które Pan ci dał jako i położył na sercu do wykonania, przy twojej służbie, przy twoim zaangażowaniu. Wtedy twoja służba będzie błogosławiona. Wtedy ona będzie na właściwym miejscu. Wtedy całe twoje życie, wszystko, co robisz w swoim życiu, będzie na właściwym miejscu i będzie spełniało swoje cele. A zarazem nie zapomnisz o tej wiecznej perspektywie, jaką masz. Nie zapomnisz o tym, że masz Pana, do którego trzeba przychodzić, którego trzeba słuchać, którego warto poznawać i do społeczności, z którym tak naprawdę zostałeś stworzony i powołany. Czujmy się w takim razie zachęceni zarówno do tego, by siedzieć u stóp Pana Jezusa, by poznawać Jego, poznawać prawdy Jego słowa, rozważać to, co On powiedział. Rozważać również te słowa, które być może przez całe życie gdzieś tam, tak jak te słowa Ewangelii, tkwią w nas i każą nam zadawać różne pytania, co tak naprawdę one mogą znaczyć. Ale też pamiętajmy, że naszym powołaniem jest służba. Naszym powołaniem jest praca. Naszym powołaniem jest robienie różnych codziennych, tym bardzo praktycznych rzeczy. I niech z tego wszystkiego, co robimy, nasz Pan będzie zawsze uwielbiony. Amen.